Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W studiu rozmów niedokończonych wita Państwa bardzo gorąco i serdecznie ojciec Wacław. Temat dzisiejszego naszego spotkania to rewolucja kulturowa w Europie i w Polsce. A naszymi gośćmi są pan Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Oraz pani Aleksandra Mielewicz, redaktor portalu marsz.info.
Witam.
Drodzy Państwo, obserwujemy już od dłuższego czasu rewolucję, która się dokonuje, rewolucję kulturową, która się dokonuje w Europie, która się dokonuje w Polsce. Panie prezesie, pokrótce, czego ta rewolucja dotyczy?
Oczywiście ta rewolucja, która przetacza się przez całą Europę, cały świat zachodni, także niestety przez Polskę, ona ma za zadanie stworzyć nowy format człowieka. Nie musimy się tutaj posiłkować jakimiś bardzo wyimaginowanymi przykładami. Wystarczy spojrzeć na sytuację taką, która występuje w Niemczech, w kraju naszych zachodnich sąsiadów, we Francji, także we Włoszech czy w Stanach Zjednoczonych. Tam pewne prądy, które pojawiają się, prądy, które zmieniają kulturę, które ją kształtują, są bardzo niebezpieczne dla człowieka, dla tego człowieka, czy też dla tego systemu wartości, który my znamy, który nas uformował. Ta rewolucja kulturowa ma właśnie za zadanie zmienić człowieka, ten kształt, czy też ten wizerunek, który został ukształtowany przez cywilizację chrześcijańską. Ta rewolucja jest na pewno antychrześcijańska, ta rewolucja jest przeze mnie nazywana rewolucją antykulturową, bo de facto promuje wartości, które kulturą nie można nazwać, a jednocześnie stara się na tyle oddziaływać na życie każdego z nas, na życie każdego człowieka, na kształt naszej kultury, na kształt naszej cywilizacji, nowej cywilizacji, bo faktycznie dąży ta rewolucja do tego, żeby zmienić całkowicie postrzeganie naszej rzeczywistości. Dąży przede wszystkim do wykluczenia, zniszczenia, przełamania znaczeń podstawowych słów, wartości, takich jak chociażby małżeństwo, rodzina, czy też inne tego rodzaju wartości, które są przecież fundamentem naszej cywilizacji. Ta rewolucja jest oczywiście napędzana przez różnego rodzaju środki finansowe, jest napędzana przez szereg aktywistów zaangażowanych także między innymi ze względu na to, że po prostu otrzymują za to sowite wynagrodzenia, ale ta rewolucja jest globalna. Ona de facto ma jakieś swoje korzenie, ma jakieś swoje źródło, ale jest na tyle potężna, że przetacza się nie tylko przez kraje europejskie, ale także przez Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone, które wydawać by się mogły, że są, mogą być jako państwo hegemon, mogą być jakąś ostoją normalności, ostoją konserwatyzmu, bo przecież mówi się wielokrotnie, mówiliśmy o tym, że Stany Zjednoczone to jest jakieś takie miejsce, jakiś punkt odniesienia do naszej współczesnej cywilizacji, ponieważ no, takie wartości jak pro-life wciąż w Stanach Zjednoczonych są bardzo ważne. Nie dalej jak kilka lat temu jeszcze prezydentem Stanów Zjednoczonych był Donald Trump. Okazuje się, że w przeciągu zaledwie jednego roku prezydentury Joe Bidena ta rewolucja kulturowa bardzo przyspieszyła. A więc wszelkie wartości, które można skupić pod określeniem, pod jakimś wspólnym mianownikiem cywilizacji chrześcijańskiej, są deptane przez współczesnych rewolucjonistów. No i w zasadzie można powiedzieć, że ten proces jest niezwykle energiczny, przyspiesza i co gorsza niestety dociera także do Polski, czego przykładem chociażby są różnego rodzaju działania środowisk LGBT, te obserwowane w Warszawie, ale także w innych miastach. Proszę zauważyć, że postulaty środowisk LGBT, środowisk, które są zwolennikami ideologii gender, one są na tyle popularne, że już tak naprawdę docierają nie tylko gdzieś do szeregu aktywistów, do jakiejś zmanipulowanej młodzieży. Te poglądy docierają także na poziom bardzo poważny, bardzo wysoki, nie tylko polityki ogólnokrajowej, bo przecież mamy przedstawicieli środowisk lewicowych w parlamencie, mamy w Parlamencie Europejskim także osoby, które popierają postulaty LGBT, ale także mamy chociażby na poziomie samorządowym. Przykład Warszawy, oczywiście prezydent Rafał Trzaskowski wielokrotnie tutaj dawał wsparcie dla środowiska LGBT, dla tych postulatów, ale mamy inne miasta, mamy Wrocław, mamy Poznań, który często jest nazywany przez moich...
Gdańsk.
Mamy Gdańsk. Poznań nazywany przez moich znajomych właśnie mieszkańców Poznania tęczowym Poznaniem. Więc do czego to doszło, że stolica Wielkopolski czy Warszawa, stolica naszego kraju, promuje środowiska LGBT, promuje postulaty, które są de facto, stoją w znakomitej sprzeczności z podstawowymi, fundamentalnymi sprawami, które uformowały nasze środowisko, uformowały nas, nasze pokolenie współczesne. Więc to jest bardzo niebezpieczny walec, który przetacza się przez całą Europę.
Żeby zagasić pożar, trzeba znaleźć jego przyczyny. Gdzie rozpoczęła się ta rewolucja? Gdzie możemy szukać początku tej rewolucji?
Wydaje mi się, że oczywiście takim punktem najjaśniejszym, najbardziej oczywistym w tej całej rewolucji jest rok 68 i rewolucja seksualna, która wybuchła w Europie, ale także oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że to jest ten moment, kiedy ta taka frywolność zaczęła przejmować tutaj pole i działacze właśnie związani z tymi formami protestu, które miały miejsce w 68 roku i niewiele później, na tyle się zaktywizowali, na tyle się zmobilizowali, na tyle mocnych i bardzo wpływowych sojuszników znaleźli, że dziś mamy do czynienia z tą falą rewolucji, która już jest naprawdę na poważną skalę, bo nie tylko zagarnia poszczególne niewielkie środowiska, ale także zagarnia całe państwa, prawda? Polska jest jeszcze krajem, który w jakimś sensie ochronił się przed tą rewolucją, przed tą falą, ale na pewno 68 rok, na pewno potem legalizacja pigułki antykoncepcyjnej, promocja seksualizacji pewnej, tak? Potem postulaty pana Kinseya, który wymyślał edukację seksualną, która de facto okazuje się być deprawacją młodego pokolenia. Oczywiście kolejne etapy, rozwój mediów, następnie rozwój mediów elektronicznych, to wszystko współgrało razem ze sobą i w zasadzie pojawiały się tylko nowe kanały dystrybucji tej propagandy lewicowej, propagandy LGBT. Myślę, że tym miejscem, w którym ta rewolucja faktycznie powstała i wybuchła na cały świat, jest właśnie 68 rok i rewolucja seksualna. Od tamtego czasu w zasadzie postępujący regres, postępująca dekadencja, nie tylko wśród środowisk intelektualnych, ale także niestety wśród przeciętnych obywateli. To bardzo mocno zaraża społeczeństwa Europy Zachodniej do tego stopnia, że wiemy, jaka jest sytuacja chociażby w Hiszpanii czy we Francji. Tam legalizacja tak zwanych małżeństw homoseksualnych jest czymś naturalnym, oczywistym, co jest wielkim zaskoczeniem. Przecież oba te kraje są krajami o tradycjach chrześcijańskich. Mało tego, Francja przecież w średniowieczu była nazywana pierwszą córą Kościoła. Dziś ten chrzest Francji został gdzieś zapomniany, kompletnie odsunięty w niebyt, więc jest bardzo poważny problem, który faktycznie zaistniał pod koniec lat 70. No i niestety nie opuszcza nas po dzień dzisiejszy.
Zadam pytanie trochę przewrotne. Skoro do czegoś takiego doszło, skoro w taki sposób te przemiany mają miejsce, to czy nie możemy już mówić o pewnego rodzaju ewolucji?
Myślę, że możemy oczywiście mówić w pewnym sensie o ewolucji, ale ewolucja polega w mojej opinii na tym, że...
Czyli właśnie chodzi mi o taką rzeczywistość. No skoro tak to się wszystko rozwija, skoro tak to idzie, to może po prostu trzeba to przyjąć jako kolejne następstwo rozwoju człowieka.
Nie, to oczywiście z takim poglądem się absolutnie nie zgadzam, ponieważ my jako katolicy musimy zdecydowanie bronić naszych fundamentów, naszych wartości, naszych przekonań, które de facto nas uformowały, które są dla nas istotne, które są dla nas ważne. Jeśli chodzi o ten poziom ewolucji, to ja rozumiem to przez to, że dziś ta propaganda jest bardzo subtelna i tutaj tą ewolucję właśnie dostrzegam. Ewolucja także nastąpiła ze względu na rozwój mediów społecznościowych, mediów ogólnie rzecz biorąc różnego rodzaju kanałów i źródeł informacji. To jest bardzo ważne dla rewolucji. Rewolucja tutaj kulturowa bardzo mocno z tego czerpie, ponieważ te nowe kanały informacji, które się pojawiały w ostatnich latach, są wykorzystywane nagminnie przez właśnie rewolucję, przez jej zwolenników i przez jej kreatorów. Więc tutaj można mówić o ewolucji. Natomiast my z perspektywy naszych działań jako katolicy, jako osoby zaangażowane w ruch pro-life, jako osoby zaangażowane w obronę małżeństwa, musimy być czujni i gotowi do reagowania. Nie możemy pozwolić na sytuację taką, że rewolucjoniści poczynają sobie tutaj bez żadnego problemu, szargają nasze dobre imię, nasze wartości, a to wszystko wszystko pozostaje bez żadnej odpowiedzi. Dlatego my jako Centrum Życia i Rodziny oczywiście podejmujemy ten trud walki z tą rewolucją w różnoraki sposób. Oczywiście podejmując kampanie różnego rodzaju, przygotowując petycje w ważnych sprawach, stając w obronie naszych wspólnych wartości, organizując różnego rodzaju wydarzenia, które są pozytywną odpowiedzią na propagandę środowisk lewicowych. Taką odpowiedzią jest chociażby Marsz dla Życia i Rodziny, który organizujemy od 17 lat. W tym roku będzie 17 edycja, więc to jest naprawdę szmat czasu. I dziś to środowisko związane właśnie z Marszem dla Życia i Rodziny jest już naprawdę bardzo duże. I dzięki temu, że wspólnie zbieramy się, wspólnie stajemy w obronie naszych wartości i afirmujemy takie wartości jak małżeństwo, jak związek, jako związek oczywiście kobiety i mężczyzny, ale jednocześnie jako związek nierozerwalny. Z drugiej strony wartości pro-life. To jest też niezwykle ważna sprawa, ponieważ aborcja stała się dzisiaj w zasadzie takim pewnego rodzaju czynnikiem, który stał się frontowy dla rewolucji. Tak? Dzisiaj rewolucja nie może sobie poradzić bez szeroko rozumianej aborcji, bez promocji aborcji. To jest w zasadzie coś, co jest na sztandarach współczesnej rewolucji. Jeżeli się zdehumanizuje człowieka, a de facto tym jest aborcja i promocja aborcji, to już jest prosta droga do stworzenia właśnie nowego człowieka, nowego formatu człowieka. Oczywiście jednocześnie z tym idzie promocja postulatów środowisk LGBT, które coraz bardziej wykorzeniają nasze znaczenie i sens w ogóle ludzkości i też jakby cel, dla którego się tutaj pojawiliśmy.
Tak naprawdę to wszystko sprowadza się w wielu momentach, tak jak pan mówił, aborcja z jednej strony, z drugiej strony propaganda środowisk LGBT, które, no powiedzmy sobie, no, tak jak mówi natura i tak jak uczy Kościół, są środowiskami bezpłodnymi, tak? Bo tutaj nie ma możliwości, żeby doszło do tego rozrodu. Nawet jeżeli na mocy jakichś tam sztucznych decyzji coś takiego się uda, to jednak jest to z samego swojego założenia środowisko bezpłodne. Czyli widzimy, że cała ta propaganda i cała ta reforma kulturowa ma doprowadzić do, no w pewnym sensie możemy to powiedzieć otwarcie, do zmniejszenia populacji ludzkiej na Ziemi.
Te postulaty związane z ograniczeniem populacji ludzkiej na Ziemi to oczywiście często występują wspólnie. Natomiast wydaje mi się, że też oprócz tego chodzi też o zwyczajnie zarażanie tą ideologią nowych pokoleń, więc to nie jest tak, że nowe, że środowiskom związanym z LGBT nie zależy na przyszłych pokoleniach. Oczywiście bardzo zależy im na młodym narybku, że się tak wyrażę kolokwialnie. Dlatego też tak bardzo nachalnie atakują młodzież i dzieci wprost, używając nowoczesnych technologii, nowoczesnych aplikacji w telefonach, proponując różnego rodzaju programy społeczne, programy, które często pojawiają się także niestety w polskich szkołach. Na Zachodzie sytuacja jest już dramatyczna, bo tam edukacja seksualna, która de facto jest deprawacją, obowiązuje od najmłodszego dziecka, w zasadzie od najmłodszych lat już dzieci muszą się spotykać z treściami, które są powinny być zarezerwowane co najmniej dla nastolatków, ale de facto są treściami, które powinny w jakimś sensie dotyczyć osób dorosłych, a przynajmniej takich, które są już przygotowane na przyjęcie odpowiednich treści. Więc to zarażanie tą ideologią niestety występuje bardzo wcześnie. Natomiast oczywiście trzeba zwrócić uwagę na to, że te środowiska także łączą często się z postulatami ograniczenia liczby ludzi na Ziemi. To oczywiście pewnie jest uwarunkowane tym, kto być może finansuje te środowiska, bo trzeba o tym pamiętać, że są możni tego świata, którzy posiadają przeogromne środki finansowe, wspierają rewolucję kulturową, ale jednocześnie wielokrotnie wspominają o tym, że trzeba ograniczyć liczbę osób na Ziemi żyjących. Stąd też oczywiście inicjatywa promocji aborcji, bo przecież to też się wszystko ze sobą łączy. Mam wrażenie, że chodzi o to, żeby stworzyć nowy rodzaj człowieka, ale jednocześnie przy okazji ograniczyć liczbę ludności, ponieważ jeśli ograniczymy tą liczbę ludności, jeśli zaproponujemy eutanazję dla osób starszych, które jeszcze mogą być takim przekaźnikiem pewnych wartości, pewnych poglądów, przekonań, wtedy nagle się okazuje, że zawężamy to grono ludzi, którzy mogą faktycznie mieć jakieś wartości, które mogą dawać nadzieję na przyszłość, mogą dawać nadzieję na formowanie odpowiednie przyszłych pokoleń. Więc tak naprawdę rewolucja atakuje nas z różnych stron, nie tylko za pomocą mediów społecznościowych, ale także poprzez szerzenie swojej propagandy, ograniczenie populacji na świecie, ale także oczywiście ograniczanie dostępu do dobrych źródeł i dobrych informacji.
Ta rewolucja, idąc i pochłaniając kolejne pokolenia też, no powoli, jakby nie patrzeć, wchodzi też po cichu, ale wchodzi też do kościoła. Widzimy, co się dzieje chociażby teraz z drogą synodalną w kościele niemieckim. Wiem, że nie są Państwo specjalistami od kościoła, ale, ale też w jaki sposób zapatrujecie się na tego typu rzeczywistości, które obserwujemy?
To oczywiście jest bardzo niebezpieczne, bowiem chociażby przykłady poszczególnych biskupów, którzy apelują na przykład o zmianę nauczania kościoła w kwestii homoseksualizmu. Mieliśmy w ostatnich dniach wypowiedź kardynała arcybiskupa Luksemburga, który właśnie wspominał o tym, że Kościół doszedł do pewnego momentu i w tym momencie właśnie powinna nastąpić, czy może nastąpić pewna rewizja w związku z rozwojem nauki, rozwojem intelektualnym współczesnego społeczeństwa. Kościół dojrzał do tego, żeby nastąpiła pewnego rodzaju rewizja dotycząca homoseksualizmu i aktów homoseksualnych. Więc jeżeli takie opinie pojawiają się i to nie jest niestety odosobniona opinia, no to żyjemy w pewnego rodzaju niebezpieczeństwie, bowiem jeżeli rzeczywiście ten gen zarazy ideologii LGBT pojawi się także w Kościele, no to już tak naprawdę wiernym będzie trudno znaleźć nadzieję i trudno znaleźć jakieś miejsce, które będzie miejscem bezpiecznym, będzie też także pewnym miejscem dającym nadzieję w tych trudnych czasach, bo rzeczywiście...
Przecież będące taką ostoją i fundamentem, to jest coś, co jest niezmienne i to jest coś, czego możemy się trzymać i być pewnymi, że no, nie zagubimy się w tym czasie takim, w którym zagubić się można.
Tak. Tak, to oczywiście różnego rodzaju manifestacje niektórych hierarchów Kościoła katolickiego są zastanawiające, zdumiewające. Często kardynałowie, arcybiskupi, biskupi spotykają się ze środowiskami LGBT. Często mówią o tym, że chociażby w procesie synodalnym chcą bardzo mocno słuchać tych środowisk. To jest bardzo niebezpieczne i czasami trzeba się zastanowić, czy to nie jest taka fałszywa trochę pokora, że chcemy rozmawiać ze środowiskami LGBT. Bowiem jeżeli ta rozmowa, debata, dyskusja ma przynieść jakieś dobre owoce, no to dobrze, ale te owoce powinny być takie, które po wysłuchaniu, których będziemy mogli powiedzieć, ci ludzie, którzy mają pewien problem ze swoją seksualnością, chcą odejść od grzechu, chcą odejść od grzechu, jakim jest akt homoseksualny i jednocześnie dążą do tego, żeby rozwijać swoją wiarę, swoją pobożność i odchodzić od grzechu. Niestety takich komunikatów jest bardzo niewiele albo jest ich praktycznie zero, więc to jest bardzo niebezpieczne, natomiast z drugiej strony po takich spotkaniach często słyszymy o tym, że środowisko LGBT jest bardzo usatysfakcjonowane spotkaniem z biskupem, kardynałem, ponieważ biskup wyraził zrozumienie dla ich stylu życia, dla ich stylu funkcjonowania, dla ich poglądów i przekonań. To jest bardzo niebezpieczne, bo jeżeli grzech przestaniemy nazywać grzechem, no to jest bardzo prosta droga na manowce. Więc tutaj musimy być bardzo ostrożni i ufam, że wciąż ten głos w Kościele będzie zdecydowany i jasny, bo to jest rzeczywiście w dzisiejszych czasach bardzo ważne, żebyśmy mieli ten punkt odniesienia.
Z jednej strony wykładnię mamy bardzo konkretną. Nie potępia, Kościół nigdy nie potępia żadnego człowieka. Nigdy nie stwierdza, że jest skreślony i że już jest przegrany. Zawsze daje mu szansę, zawsze daje mu nadzieję, mówiącą o miłosierdziu Bożym. Natomiast w pewien konkretny sposób Kościół nazywa czyn tego człowieka. I to też sobie trzeba bardzo jasno powiedzieć, że ten dialog musi być, tak jak Pan powiedział, ten dialog musi być osadzony na tym, że przede wszystkim nazywamy rzeczy po imieniu. Próbujemy wyciągnąć pomocną dłoń, a nie z siebie samego wyzuć z tego, co jest dla nas treścią i wartością. No właśnie. I tutaj dochodzimy do sytuacji, w której katolicy nie chcą być tylko i wyłącznie biernymi obserwatorami. Nie chcą być tymi, którzy przyjmują i chłoną to wszystko, co jest nam dawane, podawane i w jaki sposób jesteśmy prowadzeni. Daliśmy się jako Polacy, oparliśmy się już kilku rewolucjom, no bo jednak rewolucja francuska w takim najmocniejszym wydaniu nie dotarła do Polski. Kulturkampf nie przeszedł tak, jak miał przejść. To samo było z rewolucją marksistowską. Dzisiaj po raz kolejny chcemy podnieść głowę, chcemy stawić opór również razem z Kościołem i to on ma być dla nas też taką ważną ostoją. Więc stąd idea Centrum Życia i Rodziny.
Tak, Centrum Życia i Rodziny to fundacja, która działa już od 8 lat. Jesteśmy organizacją, która przede wszystkim odpowiada za organizację marszów dla życia i rodziny. To jest nasza główny poziom, główny obszar zainteresowania. przed czasem, trudnym czasem pandemii koronawirusa, mieliśmy w Polsce aż 140 miast, które organizowały marsze dla życia i rodziny. W tym momencie głównym marszem jest oczywiście Marsz Warszawski, ten, który odbywa się w Warszawie, w stolicy. Chociażby w zeszłym roku, jesienią, we wrześniu maszerowaliśmy pod hasłem Tato, bądź prowadź chroń. To było hasło nawiązujące do ojcostwa, do tego, jaką rolę ojciec ma do odegrania nie tylko w życiu rodzinnym, ale także w życiu społecznym. Ten marsz był naprawdę marszem wyjątkowym i rekordowym, ponieważ pomimo niesprzyjającej pogody blisko 10 tysięcy osób maszerowało ulicami Warszawy. Pokazaliśmy na pewno jedną wielką wspólnotę i wielką siłę polskiego społeczeństwa, które chce bronić naszych wspólnych wartości, chce bronić prawa do życia, chce bronić małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Przeciwstawiamy pewnego rodzaju siłę, ale bardzo pozytywną. Tak? Jest to miejsce, gdzie afirmujemy wartości, które każdy z nas tutaj wyznaje. Nie pozwalamy na zdominowanie tego wspaniałego miasta, jakim jest Warszawa, przez środowiska LGBT. Tak? Oczywiście środowiska lewicowe bardzo mocno promują swoje postulaty, swoją ideologię, tęczowe flagi. W zasadzie na każdym kroku możemy w Warszawie zauważyć. Możemy także zauważyć pioruny związane ze strajkiem kobiet. Prawda? To jest niestety domena tych środowisk, że są bardzo chętne i ochocze do tego, żeby epatować tymi swoimi emblematami. My wychodzimy w marszach dla życia i rodziny, żeby pokazać, że rodzina jest silna, że w Polsce są osoby, które chcą bronić tych wartości, że nie jesteśmy sami. Pomimo tego, że na co dzień być może spotykamy się z samymi zaczepkami, z krytycznymi uwagami. W Warszawie jest bardzo dużo osób, które mają poglądy bardzo liberalne, czy wręcz ultralewicowe. Jest to pewien kłopot, bo spotykając w pracy kolegów, znajomych, to niestety spotykamy się z krytyką własnych przekonań. Stąd też Marsz dla Życia i Rodziny jest taką odpowiedzią i takim miejscem do stworzenia pewnego rodzaju wspólnoty i afirmowania naszych wartości publicznie. Ale oczywiście marsze to nie jedyna nasza aktywność. Podejmujemy szereg innych działalności, które mają na celu ochronę naszych przekonań. Ale to oczywiście mógłbym podzielić na kilka obszarów, chociażby obszar wydawniczy, publicystyczny. To jest bardzo ważne miejsce, ponieważ wydajemy publikacje, które są niezwykle ważne, ponieważ dziś trudno jest często też w tym gąszczu informacji, które każdego dnia do nas docierają poprzez internet, poprzez telewizję czy w inny sposób, dotrzeć do materiałów wartościowych i też takich, które w pewien sposób nas formują, budują, ale jednocześnie dają argumenty do dyskusji z naszymi przeciwnikami, z ludźmi, którzy mają inne poglądy.
No, i jako centrum zajmujecie się, no właśnie, życia i rodziny, czyli walką z tymi wszystkimi zakłamaniami, które dotyczą każdej sfery naszego życia i naszej rodziny. Czyli z jednej strony jest to prawo do życia każdego i tego jeszcze nienarodzonego, i tego, który już zbliża się do kresu swojego życia. Rodziny jako takiej, czyli modelu kobiety i mężczyzny i wszelkiego typu wolności obywatelskiej, ale związanej z tym, związanej z religijnością i związanej również właśnie z tym prawem do zdrowego budowania rodziny i zdrowej edukacji, tak?
Zgadza się, to wszystko prawda i też staramy się wchodzić w takie nowoczesne technologie. Stąd też inicjatywa stworzenia portalu internetowego marsz.info. Tam też to jest przestrzeń, o tym pewnie koleżanka będzie za chwilę mówić, to jest przestrzeń, gdzie możemy informować także młode pokolenie, czy też osoby korzystające z internetu o tym, co się dzieje w Europie, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, na całym świecie, także podejmując właśnie te tematy, o których dzisiaj rozmawiamy, te tematy związane z rewolucją kulturową, która ma na celu przekształcenie, zmianę naszej osobowości, naszego człowieczeństwa. To jest także miejsce, gdzie szerzymy dobre idee i pozytywne przykłady. Tam mówimy o marszach dla życia i rodziny, tam mówimy o innych naszych formach aktywności. Także oczywiście działalność wydawnicza, o której już wspomniałem. Mam przed sobą chociażby tylko 3 wybrane publikacje, że też wezmę pierwszą z brzegu. To jest książeczka poświęcona świętemu Józefowi. Ona jest związana z naszą kampanią Dzień Ojca na Nowo, czyli kampanią mającą na celu ustanowienie Dnia Ojca na 19 marca, czyli na uroczystość świętego Józefa. Drugie wydawnictwo to jest W obronie życia, kompendium niezbędnej wiedzy. To jest bardzo istotna, ważna książeczka, która zawiera szereg argumentów, którymi można się posługiwać w dyskusjach z naszymi oponentami, z ludźmi, którzy popierają aborcję, którzy szerzą aborcję, uważają aborcję za prawo człowieka. No i ostatnia publikacja to jest Utopia tęczowej rewolucji. To jest wydawnictwo, w którym wzięliśmy na warsztat 10 najpopularniejszych tez, które środowiska LGBT przedstawiają w swojej ideologii, w swoich postulatach. I my te 10 tez zebraliśmy i odpowiedzieliśmy na nie w sposób zdecydowany. Oczywiście argumentacją, która pokazuje, że środowiska LGBT opierają się w dużej mierze na fałszu i zakłamaniu. Więc to jest oczywiście część tylko naszej aktywności. Wydajemy filmy, które ufam, że wkrótce także i na antenie telewizji Trwam pojawią się. Film chociażby Miłość większa niż strach. To jest film, który przygotowaliśmy z rodzinami, które nie zdecydowały się na dokonanie aborcji. A więc nasza działalność nie tylko skupia się na ostrzeganiu, na alarmowaniu przed niebezpiecznymi ideologicznymi założeniami, ale także pokazujemy piękne przykłady rodzin chociażby, które odrzuciły postulat aborcji i pomimo tego, że lekarz zalecił im dokonanie aborcji, ponieważ dziecko, które miało się urodzić, miało być chore, te rodziny nie zdecydowały się na aborcję. To piękne świadectwo.
O filmie jeszcze za chwilę powiemy. Teraz prosimy panią Olę, żeby nam przedstawiła, panią Aleksandrę, przepraszam, żeby nam przedstawiła to, czym zajmuje się portal marsz.info i później też powiemy, bo z racji tego, że publikacje są odpowiedzią i jakby to powiedzieć zwieńczeniem pewnych konkretnych inicjatyw, to powiemy sobie też o tych inicjatywach po kolei. Prosimy bardzo.
Tak, no my na portalu marsz.info staramy się zbierać wszystkie informacje, newsy, robić też wywiady na temat właśnie działalności Centrum Życia i Rodziny, czyli wszelkie tematy aborcji, eutanazji, jak się te prawa zmieniają na świecie. Również właśnie środowiska LGBT i wszystko, co się z ich aktywnością łączy, również na świecie i w Polsce. Te wszystkie tematy zbieramy, ale tak jak powiedział Paweł, też nie staramy się tylko i wyłącznie bombardować złymi informacjami i ostrzegać, co oczywiście jest ważne, bo takie przykłady bardzo jaskrawe, jak w Stanach na przykład, ta rewolucja jak daleko idzie, jakie to są historie po prostu naprawdę zatrważające, kiedy to już wpływa nie tylko na dorosłych ludzi, którzy no, gdzieś tam mają swoją wolną wolę, tak wybierają jak chcą żyć, ale to wpływa też na dzieci, które nie wybierają zupełnie świadomie. Właśnie nie tylko o tym chcemy informować, ale też zbieramy właśnie piękne świadectwa, nie tylko, że tak powiem, z Polski, ale nasza redakcja też szuka informacji właśnie w angielsko- i hiszpańskojęzycznych mediach, więc tych historii jest naprawdę sporo, żeby też dawać taką nadzieję. Przecież wiele jest właśnie doniesień o matkach, które usłyszały, że ich dziecko na pewno umrze zaraz po porodzie albo na pewno będzie chore i rodziło się zupełnie zdrowe albo rodziło się bardzo wcześnie, ale dzisiejsza medycyna jest na tyle rozwinięta, że dzieci urodzone w 22 tygodniu już przeżywają.
Czyli portal jest nie tylko informacyjny, ale również edukacyjny. Można na nim znaleźć te informacje, które mogą poszerzyć naszą świadomość, ale też można je wykorzystać w różnego rodzaju kampaniach czy lekcjach edukacyjnych.
Jak najbardziej. Oczywiście tam no naprawdę jakby z tej tematyki pro-life i pro-family, tak to określmy, można znaleźć bardzo, bardzo wiele tematów. My też przygotowujemy dwa różne podcasty. W jednym to są czytane artykuły, gdzie jest bardzo wiele treści takich parentingowych, można powiedzieć, czyli o wychowaniu, właśnie o życiu rodzinnym, jak lepiej to robić, bardziej świadomie. A z drugiej strony jest też podcast W drodze do ołtarza, który jest skierowany do młodych ludzi, którzy gdzieś tam myślą albo przygotowują się właśnie do zamążpójścia. I staramy się odpowiadać na wszystkie pytania, które taki młody człowiek może mieć. Do tych rozmów, bo to ja prowadzę, więc zapraszam i księży, żeby od takiej duchowej strony porozmawiać, ale też małżeństwa z mniejszym lub większym stażem. Więc to też są takie wartościowe materiały, nie tylko i wyłącznie właśnie newsy, że tak powiem, negatywne.
Czyli trwałość małżeństwa i trwałość rodziny też jest tą rzeczywistością, którą chcą się państwo zająć i której chcą dotknąć. I tutaj chociażby takie inicjatywy, które znalazłem gdzieś na stronie internetowej Centrum Życia i Rodziny. Pierwsza, Święta bez pioruna.
Tak, to rzeczywiście była niezwykle ważna kampania, ponieważ Pewnie nasi widzowie pamiętają, jak każdego roku w telewizji publicznej, czy w ogóle po prostu w telewizjach, głównych programach pojawiają się koncerty kolęd na okres Bożego Narodzenia. To oczywiście piękna inicjatywa. Ja z chęcią również słucham tych kolęd, tych koncertów. Natomiast pamiętamy także też te potężne czarne strajki, protesty środowisk feministycznych, które de facto bardzo zdecydowanie, ostro i agresywnie promowały swoje postulaty wprowadzenia pełnej legalizacji aborcji, dehumanizowania wprost człowieka, tego, który jeszcze nie zdążył się narodzić, czyli tego, który ma najmniej możliwości do własnej obrony. Pamiętamy te czarne protesty, które wywoływały oburzenie wśród opinii publicznej, ale jednocześnie nie mogliśmy z tym nic zrobić. Niestety w tamtym czasie pojawiły się także środowiska tak zwanych celebrytów, czy też osób związanych ze światem mediów, artystów, którzy wspierali postulaty środowisk feministycznych i środowisk związanych właśnie ze strajkiem kobiet. Tak niestety w przypadku kilku artystów, którzy mieli podczas koncertu kolęd zaśpiewać kolędy, te, które uwielbiamy wszyscy, i jednocześnie pierwszego dnia mówić o tym, że prawo do aborcji to jest podstawa w ogóle dzisiejszego współczesnego świata i powinniśmy wprowadzić prawo do zabijania dzieci nienarodzonych, a następnie kilka dni później miały śpiewać Lulej, że jest na antenie jednej z telewizji. Więc to było bardzo oburzające i postanowiliśmy zareagować w sposób bardzo zdecydowany. Przygotowaliśmy petycję w sieci, w internecie, ona została opublikowana, która zachęcała włodarzy telewizji do tego, żeby usunąć te osoby, które miały właśnie śpiewać te kolędy, a jednocześnie popierały bardzo mocno aborcję. Ponad 30 kilka tysięcy osób podpisało się pod tą petycją w zaledwie kilka dni, więc ta reakcja była po naszej stronie bardzo szybka, ale jednocześnie bardzo skuteczna, ponieważ podczas koncertu kolęd właśnie w Wigilię artyści, którzy popierali aborcję, nie zaśpiewali, więc to było bardzo pocieszające. Chcieliśmy uniknąć tej sytuacji takiej czystej hipokryzji, która jeszcze w dodatku byłaby nagłaśniana przez wielką telewizję w Polsce. Hipokryzji, która polegałaby na tym, że jednego dnia wołamy o legalizację aborcji, o legalizację zjawiska, które jest bardzo, bardzo krwawym procederem, a drugiego dnia śpiewamy w kościele, śpiewamy kolędy na chwałę Pana Jezusa Nowonarodzonego,
tym bardziej. I to jeszcze często w obecności, no chociażby hierarchii Kościoła, czy przedstawicieli życia konsekrowanego. Miłość większa niż strach. To jest ciekawa kampania, o której też za chwilę jeszcze będziemy mogli zobaczyć, nie tylko usłyszeć.
Tak, postanowiliśmy także w taki pozytywny sposób mówić o prawie do życia. Oczywiście dzieje się to podczas marszów dla życia i rodziny. To jest to miejsce, gdzie ta afirmacja prawa do życia występuje i jest bardzo efektowna i efektywna. Natomiast chcieliśmy także w sposób taki bardzo skompresowany pokazać, że prawo do życia to jest rzeczywiście idea, czy też to jest pewien światopogląd, który powinien przyświecać każdemu dobremu człowiekowi. I można powiedzieć, że spróbowaliśmy to ująć w jakimś takim formacie przystępnym do tego, żeby każdy z nas mógł poświęcić jedną godzinę i zrozumieć, przekonać się, że prawo do życia to jest coś niezwykłego, coś wyjątkowego. Przygotowaliśmy film, który jest filmem dokumentalnym, w którym rozmawiamy z rodzinami, które de facto miały sugestie ze strony lekarza, że dziecko, które właśnie się poczęło, które wkrótce może być może się narodzi, będzie prawdopodobnie chore. Rodziny były zachęcane do tego, żeby dokonać aborcji, ponieważ w ówczesnym systemie prawnym, przed jeszcze orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, aborcja eugeniczna w Polsce była możliwa i legalna do wykonania. W związku z tym te rodziny odmówiły aborcji, pomimo tego, że były świadome, wiadomo, że ich dziecko prawdopodobnie będzie chore lub będzie posiadało pewnego rodzaju ograniczenia. Te rodziny dziś dają piękne świadectwo, bowiem pokazują, że nigdy nie byłyby w stanie dopuścić się innej decyzji, tak? Nie mogłyby zrezygnować z urodzenia tego dziecka i wychowywania tego dziecka. Dziś to dziecko, pomimo tego, że oczywiście jest pewnym kłopotem dla rodziców, tak? To nie uciekniemy od tego. Natomiast z drugiej strony te rodziny pokazują, że są pięknymi, wspaniałymi rodzinami, które wychowują dzieci w pięknej miłości i dają piękne świadectwo i są odpowiedzią chociażby na środowiska feministyczne, które mówią o tym, że chore dziecko w rodzinie to jest jakaś straszna rzecz i można można także zakazać takich postulatów, czy też przeciwstawić się tym poglądom feministycznym. I to jest właśnie to piękne świadectwo.
Panie prezesie, film będzie za jakiś czas dostępny i będzie również dostępny w telewizji TVAM, tak?
Zgadza się, jesteśmy tutaj po pewnych pierwszych rozmowach, więc film rzeczywiście, mam nadzieję, że wkrótce będzie na antenie.
Z tego bardzo się cieszymy, a teraz gorąco zapraszamy do tego, żeby zobaczyć trailer, czyli zwiastun tegoż filmu.
Aborcja nie powinna być nazywana aborcją, tylko zwyczajnie morderstwem, bo to jest zabicie. Nigdy w żadnej sytuacji aborcja nie jest dobrym rozwiązaniem. To się będzie odzywać w każdej kobiecie, w każdej matce do końca życia.
Każde życie dla nas jest ważne i nigdy nie dopuszczaliśmy myśli, że może być inaczej. Nie wyobrażamy sobie dzisiaj życia bez Marty, tak? Po prostu. To możemy na pewno powiedzieć.
To jest niezwykła frajda wychowywania takiego dziecka. Jest to otwarcie się na niezwykłe wyzwanie związane z pewną specyfiką osób z zespołem, które mają tak niesamowitą ufność, radość życia, spostrzegawczość, bycie, założenie, że drugi człowiek to jest osoba warta wszystkiego.
Miłość większa niż strach to film, na który już oczekujemy. Film produkcji Centrum Życia i Rodziny. No, ale idąc to krok dalej, czy mają Państwo w planie, albo czy może już funkcjonuje jakieś takie centrum pomocowe, czyli miejsce, do którego można by się było zgłosić rzeczywiście z jakimś takim kłopotem dotyczącym właśnie rodziny, dotyczącym kwestii seksualności, seksualizacji, czy kwestii chociażby aborcji, czy jakiś tego typu rzeczy.
Jesteśmy świadomi, że w dzisiejszym świecie takie miejsca są niezwykle potrzebne, bowiem po prostu ludzie potrzebują różnego rodzaju pomocy. Nie tylko te osoby, które zastanawiają się ewentualnie nad dokonaniem aborcji, te kobiety. Natomiast również także inne obszary są na tyle poważne i na tyle istotne, że ludzie po prostu potrzebują pomocy. Dlatego rzeczywiście pracujemy nad taką inicjatywą jak Infolinia Życia i Rodziny. To będzie oczywiście swego rodzaju telefon zaufania, ale to będzie także swego rodzaju hub, który będzie zbierał informacje tam, gdzie trzeba reagować w odpowiedni sposób. Niezależnie, czy to jest sprawa dotycząca seksualizacji dzieci, czy też dodatkowych zajęć w szkołach, które de facto prowadzą do deprawacji młodego pokolenia, czy jest to sprawa właśnie kobiety, która potrzebuje zwyczajnie pomocy, znajduje się aktualnie w trudnej sytuacji, niezależnie od tego, jaka jest tego przyczyna. Chcemy być takim miejscem, które będzie te wszystkie problemy zbierało, ale jednocześnie będzie udostępniało informacje o podmiotach, które pomagają, które mogą na tym etapie, w tym konkretnym miejscu, tej konkretnej osobie pomóc. Więc to jest nasz cel, który sobie obraliśmy na najbliższe miesiące. Myślę, że w połowie roku będziemy gotowi nie tylko z zapleczem takim technicznym, ale także z zapleczem osobowym, bo chcemy, żeby podczas rozmowy z osobą, która potrzebuje pomocy, mogła rozmawiać osoba kompetentna. Nie chcemy, żeby to był po prostu telefon zaufania, na który można zadzwonić i się wygadać. Chcemy, żeby rzeczywiście osoby, które będą współpracowały z Centrum Życia i Rodziny, współpracowały z tą inicjatywą Infolinii Życia i Rodziny, były kompetentne, żeby osoby posiadały odpowiednią wiedzę, w jaki sposób można pomagać, w jaki sposób można reagować, w jaki sposób można przekazywać najlepiej, najskuteczniej informacje, które de facto będą pomagać. Myślę, że połowa roku to jest ten moment, kiedy ta inicjatywa zostanie przez nas ogłoszona.
Rewolucja kulturowa w Europie i w Polsce to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi są pan Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny oraz pani Aleksandra Mielewczyk, redaktor portalu marsz.info. Teraz zapraszamy serdecznie naszych telewidzów do tego, żeby włączyli się we współtworzenie naszego programu. Przypomnę numery telefonu do naszego studia 56 657 0011 i 56 657 0012. Dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie dwa numery telefonu 536 600 300 i 536 600 400. Dla telewidzów z zagranicy kierunkowy do Polski 48, a następnie 56 657 0013 i 56 657 0014. Są to inne numery telefonu niż te do studia radiowego. Cały czas numery widoczne są na ekranie. Gorąco zachęcamy do tego, żeby dzwonić, dzielić się swoimi spostrzeżeniami, również swoimi świadectwami oraz pytaniami do naszych gości. Gorąco i serdecznie do tego zapraszamy. Reagujecie też jako centrum w sposób bardzo konkretny na wszelkiego typu próby ingerencji również prawnej, legislacyjnej w Polsce, tej ingerencji, która przychodzi chociażby z Unii Europejskiej. Wiemy, że tamto środowisko jest bardzo mocno zlewicowane i taka inicjatywa, chociażby pisanie interwencji i petycji do premiera.
Tak, rzeczywiście podejmujemy szereg różnych działań, także te związane z analizą prawną, także związane te z analizą pewnych zjawisk, pewnych ruchów, które mają miejsce w Brukseli, w agendach Unii Europejskiej. Śledzimy to, co dzieje się chociażby w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. To są te miejsca, które de facto są miejscami, w których decyduje się o naszej przyszłości. Tej przyszłości, która de facto jest bardzo w takich zbyt jaskrawych kolorach przedstawiana coraz częściej i niebezpiecznych kolorach. Powiem wprost, że tam de facto decyduje się przyszłość naszej cywilizacji, bo tam pojawiają się również problemy, tam pojawiają się propozycje i pomysły, w jaki sposób tą rewolucję kulturową dalej promować, rozwijać, rozszerzać, jak zagarniać coraz mocniej te obszary naszej społecznej wolności, swobody. To jest oczywiście przykład naszej kampanii, którą przygotowaliśmy, petycji, którą przygotowaliśmy do premiera. Dzięki współpracy z naszymi prawnikami, naszymi ekspertami przygotowaliśmy analizę, z której wynikało jasno i wprost, że w najbliższych 5 latach Unia Europejska, czy też agendy związane właśnie z Unią Europejską chcą doprowadzić do sytuacji, że każdy członek Unii Europejskiej, w tym także niestety Polska, będzie zmuszony do tego, żeby przyjąć tak zwane przepisy o legalizacji homomałżeństw. A więc małżeństwa jednopłciowe to niestety jest pewnego rodzaju zjawisko, które także może dotrzeć do Polski za sprawą programów, które rozwijają się właśnie w Brukseli, w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.
A dzisiaj już doświadczyliśmy tego, że narzędzia są coraz większe, bo chociażby kwestia odcięcia dotacji, odcięcia dopłat też jest widmem, które może grać kluczową rolę. Odbieramy pierwszy telefon. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto się do nas dodzwonił?
Ania Kujawsko-Pomorska.
Witamy.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego, gości zaproszonych. Bardzo dziękuję za ich inicjatywę, za ich pracę, bo rzeczywiście to jest bardzo potrzebne. Bardzo pozdrawiam wszystkich telewidzów, słuchaczy. No ja chciałam tylko tak może bardzo krótko dodać, że taką odpowiedzią właściwie takim na tą rewolucję właśnie kulturową, która się niewątpliwie przetacza i jest naprawdę bardzo groźna, no jest, no ona została właściwie zapowiedziana w jakiś sposób w Fatimie, tak, że ostateczny atak będzie po prostu na rodzinę i to po prostu widać i te wszystkie środowiska LGBT, homoseksualne i tak dalej, no to przecież to wszystko przecież no wiadomo, że to działa bardzo, bardzo negatywnie. I jest właściwie z tym, co się chciałam podzielić. Właściwie ta książka już była w jakiś sposób promowana w Radiu Maryja, słyszałam. Wyszła książka księdza Glasa i Jacka Pulikowskiego, Ostateczna bitwa o rodzinę. I w zasadzie tam ta treść, która jest tam zawarta, to jest właściwie dokładnie to, o czym tutaj dzisiaj jest, o czym jest tutaj mówione, tak? Czyli o homoseksualizmie, o LGBT, o tym, jak się po prostu knebluje już usta na Zachodzie, jak już nie można mówić, prawdy, tak? Jesteśmy narodem, Polska jest narodem, w którym jeszcze w zasadzie tak naprawdę my możemy mówić. Mamy właściwie bardzo taką fantastyczną sytuację, w której mamy rząd prawicowy, który po prostu nie zabrania, wręcz po prostu jest jakby no, po stronie rodziny. Więc ta sytuacja jest idealna w tej chwili, jak długo potrwa, nie wiadomo. Więc tym bardziej dzięki tym wszystkim środowiskom, które po prostu jakby działają na rzecz rodziny, na rzecz umocnienia, bo to jest bitwa o rodzinę, to jest bitwa o przyszłość, o nasz naród, o Kościół, o wszystko w zasadzie. I właściwie dlatego polecam tą książkę, bo ona ładnie opisuje, ładnie pokazuje po prostu, dlaczego to wszystko jest takie ważne i jaka jest geneza właściwie tego wszystkiego, jak to wszystko powstaje, ale też są tam po prostu mechanizmy, które działają oczywiście i są też środki wyjścia z tej sytuacji, że jednak jest ratunek, no przede wszystkim w Panu Bogu, powrotu do źródeł, do Kościoła, do sakramentów świętych, także do Maryi, do Różańca, tak? To jest nasza przyszłość i jest tutaj, no a plus wszystkie wysiłki, tak? Ludzi dobrej woli. Także dzięki bardzo, z Panem Bogiem, szczęść Boże.
Bóg zapłać, Pani Aniu, gorąco i serdecznie dziękujemy za te słowa, dziękujemy za to podzielenie się. No właśnie, bo dajecie też taki przykład piękny zaangażowania świeckich, zaangażowania laikatu, też pod ramię z Kościołem właśnie w walce o te wartości, które są atakowane dziś, które próbuje się zniszczyć. Jesteście no, przykładem tego właśnie świadomego laikatu.
Staramy się oczywiście współpracować z Kościołem, bo rzeczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że to jest właśnie główny sojusznik laikatu, który chce bronić tradycyjnych wartości. Musimy tutaj współpracować w wielu kampaniach, w wielu inicjatywach. Nawiązując do tego, co pani Ania powiedziała właśnie przed momentem, przy okazji zeszłorocznego marszu lub dwa lata temu, ja ukułem takie sformułowanie, że największą bitwą XXI wieku będzie bitwa o rodzinę. I rzeczywiście wydaje się, że to jest najgroźniejsza wojna, bitwa, którą musimy przetrwać i z tym będziemy się mierzyć także w najbliższych miesiącach, tygodniach, a być może latach. Na pewno aktualnie w Polsce rzeczywiście we względnie dobrej sytuacji jesteśmy, ponieważ mamy rząd, który nieco przychylniej patrzy na nasze wartości, który staje często w obronie tych wartości. Natomiast nie ulega wątpliwości, że system parlamentarny polega na tym, że ta zmiana władzy za jakiś czas może nastąpić. Czy to będzie władza liberalna, która będzie chciała legalizacji aborcji, legalizacji tak zwanych związków partnerskich. Nie wiemy tego, ale możemy podejrzewać, że taka jest naturalna kolej rzeczy. Więc póki możemy promować nasze wartości, póki możemy dawać odpór tej propagandzie lewicowej, robimy to, bowiem zdajemy sobie z tego sprawę, że w pewnym momencie ta rewolucja musi się zakończyć. Jaki będzie jej koniec, jaki będzie jej kres, w jakim momencie ten kres nastąpi, tego nie jesteśmy dzisiaj w stanie oszacować. Wiemy chociażby z historii, że każda rewolucja, czy to rewolucja protestancka, rewolucja francuska, rewolucja bolszewicka, one w pewnym momencie dochodziły do pewnego brzegu, do pewnego końca i nie było takich możliwości, żeby ją rozwijać dalej. Więc ufamy, że i ta rewolucja antykulturowa, genderowa, która obecnie przewija się przez Europę Zachodnią, przez Stany Zjednoczone, przez Kanadę, także i w najbliższych latach być może dokończy swojego żywota. A chociażby sytuacja w Stanach Zjednoczonych pokazuje na to, że są pewne promyki i nadziei. Tutaj doskonale się w tych tematach odnajduje koleżanka Ola, która wie, jakie jest spektrum właśnie w Stanach Zjednoczonych chociażby. Wie, z czym mamy do czynienia, ale jednocześnie pojawiają się właśnie pewne miejsca, które zdecydowanie bronią wartości pro-life, zdecydowanie bronią właśnie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.
Kilka przykładów takich promyków?
Tak, są Stany, które teraz w ostatnich tygodniach nawet wprowadzają szereg ustaw, które może nie zakazują aborcji zupełnie, bo tam też jest cała ta sytuacja z Roe kontra Wade i procesem z Mississippi, który się teraz toczy. I dużo tych ustaw, które teraz są podpisywane, trochę ich los zależy od tego, co Sąd Najwyższy zdecyduje w sprawie z Mississippi. Ale no, są to takie promyki nadziei, że te Stany wprowadzają chociaż malutkie ustawy, ale właśnie na przykład zakazujące wysyłania pigułek aborcyjnych przez pocztę, bo są takie stany, w których to jest legalne, bez w ogóle konsultacji żadnej z lekarzem. Są stany, które zakazują do któregoś tygodnia, troszeczkę przesuwają tą granicę, więc i tych stanów jest naprawdę coraz więcej. Są oczywiście stany takie jak Kalifornia, które, czy Waszyngton, które zupełnie jednak tą władzę mają lewicową i starają się uchwalać chyba wszystko po prostu, co może być kontra kulturze chrześcijańskiej czy tradycyjnym wartościom, ale też dosłownie w zeszłym tygodniu, wydaje mi się, albo dwa tygodnie temu, Arizona i Dakota Południowa też uchwaliły bardzo ważne prawa ochrony kobiecego sportu właśnie przed wpływem ideologii LGBT, bo były przypadki, kiedy mężczyźni podający się za kobiety bądź którzy przeszli jakieś tam terapie tak zwane, czy tak zabiegi, konkurowali wraz z kobietami w zawodach na przykład pływackich. No i wiadomo, fizycznie są lepiej przystosowani do tego, żeby wygrywać te zawody, lepsze wyniki osiągać, więc wyprzedzili inne kobiety, tak? W sensie wyprzedzili kobiety. No i to się spotkało z bardzo dużym sprzeciwem, ale są stany, w których to dalej będzie legalne. Właśnie Arizona i Dakota Południowa, to takie przykłady sobie przypominam, to są stany, które zdecydowanie tego zakazały. Biologiczny mężczyzna już nie może konkurować z kobietami. Z kolei też odbywa się ta walka między władzami stanowymi a administracją Bidena, administracją federalną, też na polu więzień. To też jest bardzo, bardzo myślę, poważna sprawa, bo właśnie mężczyzna, który tylko powie, że się czuje kobietą, jest od razu przenoszony do kobiecego więzienia, z kobietami, tak, jest zamknięty. Najczęściej to są przestępcy seksualni, którzy mają naprawdę duży dorobek, że tak powiem, właśnie tego typu przestępstw. I taki mężczyzna, który trafia do więzienia z samymi kobietami, no to nie jest trudno się domyślić, czego się tam dopuści. Też pamiętam, że pisałam właśnie o takim procesie kobiety, która po wyjściu z więzienia jakby wytoczyła proces, mówiąc, że została tam nie dość, że zgwałcona, to jeszcze zaszła w ciążę z tak zwaną kobietą, która była jej współwięźniarką, oczywiście w cudzysłowie. Więc no, to są naprawdę poważne sprawy i są stany, które to delegalizują, które tego zakazują. Z kolei administracja Bidena wydała niedawno właśnie prawo, które mówi, że dla więzień stanowych nie mają prawa nic tam decydować, ale jeżeli chodzi o więzienia federalne, jak najbardziej. Więc uchwalili już, nie wiem czy nawet, no, ogromną większością głosów, że mężczyźni, którzy podadzą się za kobietę, mogą być przenoszeni do kobiecych więzień właśnie w tych więzieniach federalnych. Więc to jest naprawdę na wielu polach ta walka i no i właśnie tak jak powiedziałam, są stany, które zdecydowanie trzymają się tych tradycyjnych wartości i starają się jak najwięcej tych ustaw przepychać, brzydko mówiąc. No i są stany zupełnie lewicowe.
Wydawałoby się, że to jest nie do pomyślenia, a jednak dzieje się na naszych oczach, dlatego tak ważne jest działanie tego typu instytucji, chociażby jakich przedstawiciele są dzisiaj w naszym studiu. Odbieramy kolejny telefon. Halo?
Halo?
Szczęść Boże. Halo?
Halo?
Tak, prosimy bardzo, jest pan na antenie. Kto się
Szczęść
do nas odzwonił?
Boże, niech żyje Jezus Chrystus i Maria Panna zawsze dziewica. Kłania się Stefan z Krakowa.
Witam.
Chciałem powiedzieć, że kiedyś byliśmy dumni z tego, że jesteśmy częścią zachodniej kultury chrześcijańskiej. Mhm.
Tak, panie Stefanie?
Byliśmy dumni kiedyś tego, że jesteśmy częścią zachodniej kultury chrześcijańskiej. Tymczasem okazuje się, że ta kultura chrześcijańska na Zachodzie, ona przestała istnieć. Ona w tej chwili jest kulturą nihilistyczną. Odrzuciła całkowicie chrześcijańskie korzenie. Odrzuciła całkowicie chrześcijańskie oblicze, które nakreślili ojcowie Kościoła. Ta kultura przestała być jakąkolwiek kulturą. Stała się nihilizmem, który zatraca w sobie nie tylko pierwiastki chrześcijaństwa, ale również człowieczeństwa. Człowiek został wyuzdany ze swoich przydanych mu przez Pana Boga wartości. Ta kultura chrześcijańska opiera się na cywilizacji śmierci, aborcji, eutanazji, co jest niedopuszczalne. Ta kultura chrześcijańska Zachodu, ona praktycznie już umarła. Ona już nie istnieje. Ona jest kulturą nihilistyczną, nijaką, zaprzeczającą całkowicie chrześcijańskim wartościom. Dlatego też ja w tej chwili, spoglądając na zachód Europy, nie widzę tam ani jednego ogniwa, które spajałoby naszą chrześcijańską, katolicką Polskę z tą kulturą chrześcijańską na Zachodzie. Tam nie ma już chrześcijaństwa. Tam chrześcijaństwo uległo nihilizmowi. A patrząc w tej chwili na Stany Zjednoczone, na to, co powiedziała pani, która mówiła o Stanach Zjednoczonych, to faktycznie jest to dowód tego, że tam nastąpiło jakieś, można powiedzieć, całkowite zaprzeczenie prawom naturalnym, prawom Chrystusowym, prawom stworzonym przez Pana Boga. Wystąpienie przeciw Bogu jest grzechem niewybaczalnym. My jako chrześcijanie mamy obowiązek nakreślony przez Pana Jezusa, wybaczania grzechów naszym prześladowcom, miłowania naszych wrogów. My ich miłujemy, my ich kochamy, my ich prosimy i będziemy prosić. I w żaden inny sposób nie będziemy próbować na nich wpływać, bo my jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami, dziećmi Pana Jezusa. Prosimy, nawróćcie się, zarzućcie te wszystkie złe myśli, które was opętały. Prosimy, wróćcie na łono Pana Jezusa, wróćcie na łono chrześcijaństwa, wróćcie na łono prawdziwego Kościoła, albowiem to, co czynicie, jest występkiem przeciw Panu Bogu.
Panie Stefanie, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy za ten głos, niepokoju i głos troski. Prosimy naszych gości o to, żeby się ustosunkowali, ale ja przy okazji mam jeszcze jedno pytanie. No właśnie, pan Stefan bardzo konkretnie przedstawił taki bardzo czarny scenariusz i powiedział o tym, że Europa Zachodnia jest całkowicie odcięta od korzeni chrześcijaństwa. Ale czy rzeczywiście tak jest? Czy macie państwo kontakt z jakimiś takimi bliźniaczymi organizacjami na zachodniej stronie, po zachodniej stronie Europy?
Tak, oczywiście problem jest i to, co pan Stefan przed chwilą powiedział, to jest niestety czysta prawda. Natomiast wydaje się, że są pewnego rodzaju miejsca, które dają jakąś nadzieję na lepsze czasy. Przykład chociażby odrodzenia pobożności we Francji. To jest coś niebywałego, niezwykłego. Ja uwielbiam Francję, wielokrotnie w niej bywałem, więc mam też takie namacalne doświadczenia, chociażby związane z tym, że nie było możliwości skorzystania z mszy świętej w mieście średniej wielkości, bowiem po prostu kościół, w którym chciałem skorzystać z posługi kapłana, nie miał kapłana. A to oznacza, że oczywiście kapłanów jest na tyle niewielu, że skorzystanie z mszy świętej jest niemożliwe. Natomiast jednocześnie pojawiają się pewnego rodzaju grupy, które ściągają osoby do siebie, tworzą pewnego rodzaju wspólnoty, które stale się rozrastają. To są oczywiście osoby związane głównie z tradycyjną liturgią mszy świętej, ale jednocześnie osoby zaangażowane w ruch pro-life we Francji. Ten ruch jest oczywiście stłamszony tą rewolucją kulturową, jest stłamszony postulatami środowiska LGBT, polityką Emmanuela Macrona, czy też innych liberalnych polityków, ale jednocześnie my dostrzegamy, że są miejsca, z którymi warto współpracować, które mogą być pewnego rodzaju nadzieją na budowanie sojuszy w przyszłości. Nie ma się co do tego, nie mamy co do tego złudzeń, że będziemy potrzebowali sojuszy w całej Europie, nie tylko zachodniej, ale po prostu na całym kontynencie, bo za chwilę być może będziemy w takiej sytuacji, że Polska i być może jeszcze Węgry, być może jeszcze jakiś jeden kraj pozostanie ostatnią nadzieją, ostatnim bastionem osób o naszych przekonaniach, naszych wartościach, bo ta dekadencja w krajach takich jak Wielka Brytania, Francja czy Hiszpania jest bardzo, bardzo szybka. Do tego oczywiście te takie zmiany kulturowe jak utylitaryzm powszechny, prawda? Uwielbienie samego siebie, własnego ja, potrzeba życia z dnia na dzień, potrzeba realizacji swoich marzeń, potrzeba realizacji swoich pomysłów, często robienie tego na kredyt, bo trzeba też o tym wspomnieć, że ekonomiczne warunki są tutaj w tej ideologii niezwykle istotne. Takie samo napędzanie się tej spirali problemów i rewolucji kulturowej jest na tyle niebezpieczne, że w pewnym momencie ta rewolucja może być na tyle prędka, że nie zdołamy jej zatrzymać. Ale przykład Francji, ale także we Włoszech także te środowiska się pojawiają. W Hiszpanii są także ruchy takie jak Asteoir, które bronią życia, które organizują marsze dla życia i rodziny. W Wielkiej Brytanii mamy chociażby nową falę ewangelizacji związaną z obecnością Polaków właśnie, bo środowiska związane, zaangażowane w patriotyczne właśnie grupy, nie wiem, Wojownicy Maryi, to jest taka nowa jakość, którą widać na wyspach. Widać bardzo okazale, ponieważ organizują chociażby znane z polskich ulic męskie różańce, męskie procesje różańcowe, które pojawiają się w Wielkiej Brytanii, w Londynie czy w Irlandii. To jest coś niebywałego, bowiem chyba nigdy w życiu nie było widać takich inicjatyw na ulicach Londynu, a dziś to już jest coraz częściej spotykane, a więc być może właśnie Polacy mogą stać się tą iskrą w krajach Europy Zachodniej, którzy będą faktycznie organizować te środowiska, walczyć w obronie tradycyjnych wartości, pokazywać, że te wartości są ważne, są wciąż fundamentem dla naszej cywilizacji, która, podkreślam, nie upadła. Ona oczywiście upada, dążą do tego możni tego świata, żeby ta cywilizacja łacińska upadła, ale nie możemy na to pozwolić i Polska na pewno będzie z całym impetem bronić naszych wspólnych wartości. I póki te środowiska także pojawiają się w innych krajach, mamy jakąś nadzieję na lepsze jutro.
I odbieramy kolejny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zaszczywica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas dodzwonił?
Sebastian z Grojewa.
Witamy.
Chciałem poruszyć temat dotyczący pewnego cytatu, który ojciec teraz przytoczył. Był to ten cytat, niestety nie pamiętam autora, ale chyba Słowow. I był on bardzo taki trafny, ponieważ on mówił o tym, że te działania polegają na tym, że się zastępuje wartości absolutne, takie jak piękno, dobro i mądrość, wartościami innymi, takimi jak na przykład, mam taki przykład, miłość do zwierząt. Kocham zwierzęta, bo są żywe, ale one nie mają duszy, więc miłość do nich jest wartością względną, prawda? Mhm. I kiedy to się dzieje, kiedy takie wartości właśnie te absolutne, takie jak prawdziwa miłość, zastępowane przez wartości i takie względne, to się czujemy wtedy naprawdę źle z tym. Czujemy, że to jest nie tak. Także chciałbym zwrócić na to uwagę. Mhm. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie Sebastianie, za ten głos. No właśnie, bo ta przemiana, która ma miejsce, to nie jest, znaczy, to jest z naszej, z perspektywy człowieka zdrowomyślącego, coś, co się nie mieści w głowie. Natomiast kiedy to jest wszystko tak bardzo powoli i delikatnie sączone do umysłów, no to generalnie argumenty są całkiem sensowne. No przecież chodzi o to, żebyś ty się czuł dobrze, chodzi o to, żeby tobie było miło, chodzi o to, żebyś to ty realizował sam siebie, żebyś to ty odczuwał przyjemność, etc., 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 żeby z twojej drogi życia zepchnąć wszystkie problemy i wszystkie jakieś przeszkody, które by się pojawiły, no bo nie ma czegoś takiego jak prawda absolutna, nie ma czegoś takiego jak dobro absolutne, nie ma czegoś takiego jak piękno, to ty jesteś tym, który tworzy te rzeczywistości, to ty jesteś tym, który decyduje, czy to jest dobre, czy to jest piękne, czy to jest prawda. Natomiast, no i teraz mamy do czynienia z tym takim zderzeniem dwóch światów. Ci, którzy są wychowani w tej rzeczywistości, patrzą, widzą, że coś jest nie tak. Ale mamy całe pokolenie już młodych ludzi, którzy mówią, w tym nie ma nic złego. Co zrobić teraz, a więc jakie inicjatywy też podejmujemy, żeby zacząć walczyć o tych najmłodszych?
Problem polega na tym, że niestety współczesny człowiek chce zastąpić Pana Boga, jednocześnie decydując o tym, kto ma się urodzić lub nie urodzić poprzez promocję aborcji. Z drugiej strony zastępuje Pana Boga w decydowaniu o tym, czym jest małżeństwo, prawda? Małżeństwo zostało ustanowione przez Pana Boga i jednocześnie w tym momencie przychodzi właśnie pewne idee, które są zawarte w środowiskach czy w postulatach LGBT, podważają istotę małżeństwa. Mówi się o tym, że małżeństwo może być związkiem dowolnych osób, nawet kilku, może być związkiem dwóch mężczyzn, dwóch pań. Każdy może zdecydować, co kto lubi. W zasadzie taka może być definicja małżeństwa. Młode pokolenia oczywiście są bardzo, bardzo narażone na to, na tą propagandę, na te postulaty, na te idee, które zagrażają zdrowiu psychicznemu młodych ludzi, to na pewno, a z drugiej strony jednocześnie sprawiają, że życie w przyszłości może być bardzo trudne, bowiem to już badania nawet naukowe pokazują, amerykańskie, także europejskie, że życie w takim właśnie środowisku zawierającym szereg postulatów LGBT, życie tymi wartościami, czy w zasadzie antywartościami, powoduje, że chociażby w przyszłości młodzi ludzie nie będą w stanie zakładać zdrowych rodzin. Mówię zdrowych w tym znaczeniu, że małżeństw, które będą trwałe. Dziś oczywiście promuje się rozwiązłość bardzo powszechnie. Dziś podważa się sens w ogóle małżeństwa jako związku nierozerwalnego, sakramentalnego związku między kobietą a mężczyzną. Oczywiście pojawiają się różne drogi dotarcia do tego młodego pokolenia. Tu właśnie przychodzi mi na myśl chociażby popularna aplikacja TikTok, która nie dalej jak wczoraj ogłosiła publicznie, że zmienia swoją narrację, zmienia swoją politykę, swój regulamin, ponieważ chce być aplikacją, chce być miejscem, w którym nie będzie możliwości krytykowania osób, które krytykują LGBT. Żeby jakby pokazać Państwu, o co dokładnie chodzi, postulaty na przykład, których, czy też poglądy mówiące o tym, że istnieją tylko dwie płcie biologiczne, będą w tym serwisie zakazane. A więc nie ma możliwości mówienia o tym, że istnieją dwie płcie biologiczne, kobieta i mężczyzna. Te poglądy będą zakazane na platformie społecznościowej.
Panie prezesie, tutaj musimy postawić kropkę. Kończymy, choć na chwilę tak naprawdę, bo dalsza część programu o godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja. Gorąco i serdecznie do tego Państwa zapraszamy. Rewolucja kulturowa w Europie i w Polsce to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Moimi Państwa gościem byli pan Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny.
Dziękuję.
Oraz pani Aleksandra Mielewczyk, redaktor portalu marsz.info.
Dziękuję również.
Ja również Państwu bardzo gorąco i serdecznie dziękuję i do usłyszenia na antenie Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.